Julita Charytoniuk, etnomuzykolożka, badaczka tradycyjnych pieśni, jest gościem Ucha na Świat. Wędrujemy dzisiaj tropem pieśni, bo można urządzić sobie wyprawy z rozmaitych powodów. Uważam, że podążanie za brzmieniem jest szalenie romantyczne, a w dodatku jeszcze może być dobre dla ciała i ducha, bo śpiewanie, jak wiadomo, działa i na przeponę, i na dotlenienie, i jeszcze cieszy uszy. Wybieramy się zatem w stronę Ukrainy, bo tamte pieśni są takie najbardziej pierwotne. Oczywiście, jeżeli pieśni nas nie interesują tak do końca, to możemy po prostu obejrzeć sobie ten niezwykły świat. Pierwsza nasza wyprawa to jest wieś.
To jest wieś, która się nazywa Moroczne i to jest wieś, do której trafiłam dwa razy, ale najbardziej pamiętam jedną taką wyprawę, która była wyprawą zimową, bo zwykle jeździmy na Polesie Zachodnie, na Ukrainę i na Białoruś latem albo wiosną. A to była akurat zima i wybraliśmy się tam na Święto Jordanu, które to święto jest też obchodzone na Podlasiu przez ludność wyznania prawosławnego. I w Morocznym doświadczyliśmy takiego bardzo zjawiskowego obchodzenia tego święta, ponieważ w pierwszej kolejności idzie się do cerkwi na nabożeństwo świąteczne. Święto Jordanu jest 19 stycznia i ono jakby zamyka ten okres kolędowania, czyli jeszcze się kolędy śpiewa, ale już tak powolutku się kończy je śpiewać. I to jest bardzo uroczyste święto w miejscach, gdzie znajdują się zbiorniki wodne, ponieważ to święto polega na święceniu wody. Wierzy się w ogóle, że tego dnia każda woda w każdej rzece jest święcona, więc można ją pić, można się w niej kąpać. A tam jest zimą, jest zamarznięte jezioro Staw, na który właśnie weszliśmy z całą rzeszą ludzi, którzy byli w cerkwi i którzy przyszli specjalnie. I taką naprawdę dużą, bardzo dużą grupą weszliśmy na ten lód. Na środku tego stawu był krzyż wycięty z lodu i on stał. Był taki duży otwór też wycięty, z którego potem można było nabierać tą święconą wodę, wyświęconą przez batiuszkę. Stały też choinki w takich doniczkach. Potem każdy sobie mógł ułamać taką gałązkę do domu, żeby tą wodą święconą i tą gałązką wyświęcić swoje obejście. I pamiętam taki moment, kiedy wszyscy z mieszkańcami Morocznego weszliśmy na tą taflę lodu i usłyszeliśmy taki, to był dla mnie straszny dźwięk pękającego lodu i takie wrażenie, że za chwilę wszyscy, tak jak tam stoimy, znajdziemy się po prostu pod powierzchnią. Duża część ludzi pobiegła na brzeg i obserwowała resztę jakby tego wydarzenia już z brzegu. Myśmy zostali, bo wiadomo, aparaty, kamery, chcieliśmy być jak najbliżej całego wydarzenia i też śpiewów, bo też chór stał obok batiuszki i śpiewał pieśni jakby specjalnie na tę okazję. Pamiętam batiuszkę, który stał po kostki w wodzie, bo jak ten lód zaczął pękać w kilku miejscach i stał obok tej dziury wyciętej, żeby tą wodę nabierać. I w którymś momencie skrzyknęli się mieszkańcy wsi, nie wiem, kilku z nich pobiegło po, zakładam, że to były jakieś sztachety albo po prostu kawałki desek i podstawili mu pod nogi. I do tej pory wspominam zdjęcia, które jedne z ulubionych właśnie z takiej pory zimowej na Polesiu, gdzie batiuszka stoi, modli się i później święci tymi gałązkami ludzi, którzy stoją obok. Stojąc na tych deskach wygląda jakby stał na nartach, jakby wjechał po prostu w tą taflę. Tam śpiewania może nie było tak dużo jak zwykle, bo raczej wszyscy się zajęli modlitwą i stali w kolejce, żeby tą święconą wodę sobie nabrać do domu. Śpiewanie kolęd odbywa się w tym czasie po świętach Bożego Narodzenia jeszcze przez takie 2 tygodnie dosyć intensywnie, potem już coraz mniej, ale kolędników jeszcze można do 19 stycznia na tych wsiach spotkać.
Czy kiedy badacze muzyki, badacze pieśni tradycyjnych wyruszają na takie wyprawy, to się jakoś specjalnie przygotowują do tego?
My się przygotowujemy w ten sposób, że po pierwsze jedziemy do osób, które już znamy, żeby się zahaczyć jakby u kogoś, kogo znamy i kogo oczywiście z przyjemnością odwiedzamy. Nasz kolega Ukrainiec, który zawsze z nami jeździ, Oleksiej Nachorniuk, właśnie jest kolegą tego batiuszki dobrym, więc zawsze w takich sytuacjach nas anonsuje i pyta, czy możemy przyjechać. Też byliśmy w cerkwi z aparatami, kamerami i potem też trafiliśmy na obiad do księdza. Obiad obiadem, który oczywiście był pyszny. Ja się najbardziej cieszyłam z tego, że mogę zdjąć buty i je wysuszyć, bo były po prostu przemoczone. Naprawdę takie poczucie, no, bycia w tej społeczności jakiegoś, takiego chwilowego, ale jednak uczestniczenia w tym nabożeństwie razem, nie obserwowania z boku. Nie byliśmy inaczej ubrani, nie byliśmy tylko takimi turystami, ale byliśmy i w cerkwi, i potem tak samo byliśmy już na tej części święcenia wody na rzece.
Na Ukrainie chętnie się śpiewa obcym przybyszom, chętnie się zdradza te melodie i te pieśni, które tam są wciąż żywe?
Trudno mi powiedzieć, jak jest na całej Ukrainie, bo jeżdżę głównie na Polesie, czyli na tą zachodnią Ukrainę, pewną cząstkę tej Ukrainy jakoś tam znam. I na pewno ułatwia znajomość języka. To nie musi być znajomość gwary z tej konkretnej wsi, bo tam naprawdę, tak jak u nas na Podlasiu, też się zdarza, że co 10 kilometrów już jest inna gwara, są inne słowa i ludzie bardzo szybko wyłapują, że się jednak nie jest z okolicy. Nawet jak się zna dobrze ukraiński, czy jak się mówi, gwarą zbliżoną do gwary z danej wsi. Więc, ale generalnie mówienie w językach słowiańskich, polski oczywiście też, ale jak się zna ukraiński, rosyjski, białoruski, to trochę ułatwia. Zresztą ci ludzie naprawdę się chętnie dzielą, bo najczęściej to jest tak, że oni nie mają komu śpiewać, śpiewają ze sobą, ale w ich rodzinach rzadko jest ktoś, kto to przejmuje i kontynuuje, więc jak przyjeżdża ekipa nasza, to mimo tego, że zawsze jest z nami ten kolega Losza, to zawsze o naszej ekipie mówią Polaki przyjechali, bo wiedzą, że my jesteśmy, reszta jest z Polski i mamy jednego, czasem więcej tych Ukraińców jest z nami, ale zwykle jest ten jeden właśnie kolega, nasz przewodnik, także zawsze jak mówił, no to tak, do nas też przyjeżdżali Polaki. Na przykład. I to też jest tak, że jak w jednej wsi byliśmy, to gdzieś tam jest o tym mowa, że byliśmy, więc w kolejnej wsi jest trochę łatwiej, bo wiedzą, że przyjeżdżamy rzeczywiście po pieśni, a nie żeby, nie wiem, okraść, zbroić coś. Także raczej są otwarci, jeśli chodzi o dzielenie się tym, co mogą, czyli swoją wiedzą, pieśniami, opowieściami.
Czas kolędowania to jest taki moment, kiedy się śpiewa. No u nas się nie śpiewa już tak często, ale są takie krainy, gdzie przez rok cały pieśni czekają na chętnych. Jeżeli ktoś się interesuje pieśniami tradycyjnymi, śpiewem białym, a tych osób jest tak jakby coraz więcej, to warto pomyśleć o wyprawie szlakiem rozmaitych pieśni. Ja podejrzewam, że niektórzy tropem fado wędrują po Portugalii i mają się dobrze, ale nam jest trochę bliżej na Ukrainę. Julita Charytoniuk jest etnomuzykolożką, bada tradycyjne pieśni, jest współtwórczynią formacji Z Lasu, która właśnie wydała płytę Głosy Kobiet, więc jeżeli ktoś chce się dobrze nastroić przed taką wyprawą, to warto po Głosy Kobiet, po tę płytę po prostu sięgnąć. Ale my teraz kierujemy się na Ukrainę do niezwykłej wsi, niezwykłej nie tylko z powodu pieśni, które tam można złowić.
Tak, jesteśmy we wsi Wężyca. Tam oprócz pieśni, które zdarzało nam się kilka razy nagrywać, odwiedzaliśmy różnych ludzi. Trafiliśmy na przykład na pana, który grał nam na, nie pamiętam, czy to była harmonia, czy akordeon. Podkreślam to, bo zdarzają się rzadko, ale zdarzają się panowie, którzy śpiewają albo grają. Bo raczej jest to tradycja kultywowana przez kobiety. To kobiety śpiewają na weselach, na chrzcinach, w sytuacjach, nie wiem, wiosennych, żniwnych, na pogrzebach kiedyś. Prawdopodobnie, tak też pani opowiadał, że mężczyźni też śpiewali, ale teraz i na pogrzebach śpiewają kobiety. A pamiętam, że w Wężycy spotkaliśmy pana akordeonistę. Wracając do tej Wężycy, to oprócz tego śpiewania, którego doświadczyliśmy, koniecznie chcieliśmy tam pojechać, żeby zobaczyć tak zwane Car Derevo. To jest sosna, którą już Kazimierz Moszyński w swoim wielkim etnograficznym dziele opisywał. Tam jest rycina, na której jest ta sosna, która wyglądała przepięknie. Była taka mięsista, miała wiele gałęzi, rozgałęzi, taki pień. Widać było, że żyje i jest w takiej pełni życia. Teraz można w internecie w ogóle zobaczyć to drzewo na zdjęciach. Jest taką suchą sosną, która nie wiem, czy jeszcze wypuszcza jakieś igiełki, czy nie, ale wciąż stoi w tym miejscu, w którym stała. Obok tej sosny jest kapliczka, którą wybudowano już dawno temu, uznając, że to drzewo jest święte, bo pomagało wielu ludziom. Kilka razy w roku odbywają się tam nabożeństwa. Jest tam święcona woda właśnie na święto Jordanu. Pochód z cerkwi, który idzie do kapliczki, czyli też do tego drzewa na Makoveja w połowie sierpnia. I to drzewo, mówi się, że ono ma właściwości lecznicze. Mówi się, że pomaga kobietom na niepłodność, na różne bóle reumatyczne, na rozmaite choroby. Różni ludzie opowiadają o różnych chorobach. Jest wiele legend o tym, że jakiś starzec tam kiedyś zasnął, przyśnił mu się sen, że to drzewo leczy. Jest dosyć taka współczesna historia. Pewien mężczyzna spojrzał na tę sosnę gospodarskim okiem, przyciął jej gałęzie, żeby miała się lepiej teoretycznie. I kilka dni później przyśniła mu się jego zmarła żona, która nie miała w tym śnie rąk. I powiedziała do niego, widzisz, co zrobiłeś? I on się dopiero po jakimś czasie domyślił, że w tym śnie żona była takim uosobieniem tej sosny, której nie powinien tych gałęzi ścinać.
Jakie sny mieliby ci, którzy wycinają lasy w dzisiejszych czasach? Strach pomyśleć.
Mogliby mieć. Tych drzew to akurat jest jedno na całą okolicę słynne, ta sosna, ale takich dużych drzew, które pamiętają dawne czasy, jest więcej. Dęby objęte ochroną. Tam wciąż są na tych drzewach, najczęściej w lesie albo na skraju lasu, ule kłodowe. Niewiele z nich już, że tak powiem, działa, ale one cały czas te kłody wiszą. i są takim pięknym elementem krajobrazu. Przy tym Cardereve, przy tej sośni jest kapliczka, która jest w środku pięknie urządzona, są różne ikony. Można w ogóle tam zostawiać tak zwane obroki, podziękowania dla tego drzewa czy dla kapliczki, to też różnie jest, tak zwane wota. To są wstążki, to są chustki, to są jakieś ręczniki haftowane, także różne rzeczy tam się zostawia. I obok tej kapliczki i drzewa jest też ul kłodowy. Ule kłodowe, nawet jak zostały zdjęte z drzew, to stoją na ziemi i dalej służą jako ule. Poznaliśmy kilku pszczelarzy, między innymi jednego pana, nie przypomnę sobie teraz nazwiska, ale Polaka, który tam mieszka. I w kilku publikacjach o pszczelarstwie potem go widziałam. Taki starszy pan, z którym po polsku rozmawialiśmy. I też ciekawe jest na przykład to, że te stare ule kłodowe mają specjalne oznaczenia, bo każdy bartnik miał swój znak, żeby potem było wiadomo, że on trafia do swojego ula, a nie do czyjegoś.
Julita Charetoniuk jest badaczką pieśni tradycyjnych i takim szlakiem trochę brzmieniowym wędrujemy w uchu na świat. Przypominam też, że gdyby ktoś chciał więcej fantastycznej, tradycyjnej muzyki, to właśnie Formacja z Lasu, której współtwórczynią jest Julita Charetoniuk, wydała płytę Głosy Kobiet, więc można po nią sięgnąć, przygotowując się do wyprawy na przykład na Polesie, ażeby zobaczyć bagna olmańskie.
Bagna olmańskie to 94 tysiące hektarów. Jest to jedno z najstarszych, najbardziej takich archaicznych terenów bagiennych, torfowiskowych w Europie. Przecina je granica białorusko-ukraińska. Większość leży po stronie białoruskiej, jakaś część po stronie ukraińskiej. Ta część, powiedzmy, rezerwatowa jest po stronie białoruskiej. I tam się też zdarzyło nam wypuszczać do Olmanów. Pamiętam pierwszy raz, jak tam pojechaliśmy, po kilku dniach nagrań z mieszkańcami. To nie było też dla nas łatwe, bo byliśmy tam wtedy pierwszy raz, więc oczywiście udaliśmy się do sołtysa, do jakiejś pani nauczycielki, do sklepu, bo w ten sposób zwykle pytamy i szukamy osób najstarszych, które mogą śpiewać, albo nawet jak nie śpiewają, to żeby po prostu porozmawiać o dawnych zwyczajach. Od starszych osób dowiadywaliśmy się nie tylko, co się jak śpiewało i kiedy. Oczywiście zawsze pytaliśmy o ten tak zwany cały rok obrzędowy, czyli kiedy kolędy, jakie kolędy, co na wiosnę, jak się to nazywa, bo te pieśni wiosenne, które tam występują prawie wszędzie, w większości wsi, do których dotarliśmy, one się też różnie nazywają. Często pytamy o pieśni obrzędowe, tak zwane kalendarzowe, czyli co się śpiewało od zimy do zimy. Od kolęd, poprzez pieśni wielkopostne, wiosenne, wszystkie letnie, czyli te sianokośne i żniwne i tak dalej, ale też pytamy jakby o ten kontekst wykonawczy, kiedy ci ludzie też ostatnim razem na przykład śpiewali na weselu, bo to, że znają te pieśni, to jest super, ale kiedy ich używali? Żniwnych już wiemy, że nie śpiewają, bo teraz kombajny robią robotę za ludzi. Tam występują pieśni tak zwane jachodny pieśni, borowyje. W Olmanach też mieliśmy troszeczkę, znaczy utrudnione zadanie, bo byliśmy tam pierwszy raz, a z drugiej strony ułatwione, ponieważ od lat jeździmy do wsi Perebrody, która jest po drugiej stronie granicy, 9 kilometrów od Olmanów. Też w zasadzie można powiedzieć, na bagnach. I w Perebrodach mamy zaprzyjaźnione śpiewaczki. Jest ich tam 4-5, no w tej chwili oczywiście mniej, 3 teraz zostały. I okazało się, że jedna z nich ma tam rodzinę, więc oczywiście zaczęliśmy pytać o taką i taką panią, że gdzieś tu mieszka i po kilku dniach dotarliśmy do tej osoby, co też było ciekawe, że mogliśmy sobie później przekazywać różne informacje przez tych ludzi mieszkających po dwóch stronach granicy. Panie, bo głównie trafiamy do pań, opowiadają oprócz tego, kiedy się te pieśni śpiewało, ale też opowiadają w ogóle o życiu wsi, jak to wyglądało kiedyś, gdzie na przykład te pieśni borowe się śpiewało i dlaczego. I na przykład to jest bardzo specyficzne, bo specyficzny rodzaj pieśni, bo się je śpiewało przy zbieraniu jagód, grzybów, żurawiny. I to są pieśni wykonywane zazwyczaj w pojedynkę, ale takim bardzo nośnym głosem. Czasami bardzo trudno by było je zaśpiewać w kilka osób. One są po prostu bardzo indywidualne. Mieliśmy taką i śpiewaczkę, i taką przewodniczkę zwaną Saganichą, którą odwiedzaliśmy potem jeszcze kilka razy. I ona nas kiedyś zabrała na bagna. I tak nas wyprowadziła na te bagna, że gdyby nie ona, to byśmy się na pewno nie znaleźli w dobrym punkcie przed zmierzchem, bo te bagna trzeba po prostu znać. Widzieliśmy tam takie pozostałości po jakichś kładkach, które były już tak zatopione, zanurzone w te bagna, już tak wrośnięte w zasadzie. I historie lokalne, może nawet nie legendy, bo rzeczywiście mówiło się o tym, że bardzo lubił polować ród Radziwiłłów i żeby sobie chodzić też i obserwować zwierzynę na tych bagnach, wybudowano kładki. I to są pozostałości po tych kładkach, więc myśmy je widzieli. Pierwszy raz, jak tam byliśmy, z 10 lat temu pewnie to było, parę lat później, to do tak zwanego Wielkiego Jeziora, bo tam jest takie jezioro, też legendarne, szliśmy zwykłą taką kładką, jaką się chodzi u nas na bagnach biebrzańskich, czy na rezerwacie Krzemianka, przy którym to jeziorze też stoją krzyże i też można tam powiesić jakiś wotal. Nie wiadomo, kto te krzyże postawił. Legenda mówi, że to jeszcze za Polaka, albo jeszcze dawniej, za Polaka, czyli przed I wojną światową. To jezioro oczywiście też ma jakieś swoje różne historie. Jest obok tak zwane Proklate Ozero, czyli przeklęte. Legenda głosi, że szła tamtędy Matka Boska i upuściła dziecko, ale z dalszych opowieści pani, która to opowiada, dowiadujemy się, że nie ta Matka Boska. Najlepiej tam się nie zbliżać. Natomiast w tym pierwszym można się kąpać. Oczywiście kąpaliśmy się, żeby sprawdzić, jak to jest. 2 lata temu była bardzo głośna historia o tym, że ma być tam wybudowana droga i najprawdopodobniej ona została wybudowana, przecinająca po prostu bagno, taka kilkunastokilometrowa. Nie wiadomo po co, dla kogo, ale domyślam się, że jeżeli została wybudowana, to na pewno z wielką stratą.
Czasami wybieramy się gdzieś w podróż, bo chcemy zobaczyć jakieś obrazy, jakieś widoki. Czasem najeść się czegoś przesmacznego, a niekiedy posłuchać tego świata, który jest podobny do naszego, ale brzmi trochę inaczej. Julita Charytoniuk wybiera się tropem pieśni, ponieważ jest etnomuzykolożką i też z formacją z lasu śpiewa pieśni, które odnajduje. Można posłuchać na świeżo wydanej płycie, która nazywa się Głosy Kobiet, formacja z lasu. Łatwo jest to znaleźć. Jednym takim źródłem poboru pieśni jest Ukraina i tam są przystanki w różnych wioskach, gdzie można podziwiać przyrodę, bo to zawsze warto, rozmawiać z ludźmi, bo to też jest częścią przygody.
Teraz was zapraszam do wsi Swarycewiczy, czyli po polsku mówimy Swarycewicze. To jest wieś, do której trafiłam 12 lat temu i to była moja pierwsza taka pojistka, jak to mówią na Ukrainie, w tamtą stronę. Było to w ramach projektu i zbieraliśmy wtedy pieśni we wsi Swarycewicze. Spotykaliśmy się z różnymi paniami starszymi, ale też w różnym wieku, takimi bardzo starszymi, trochę młodszymi, a też takimi w wieku naszych mam, które o dziwo też jakieś pieśni znały, ale już zupełnie inne niż te najstarsze. Było nas tam dużo, więc dzieliliśmy się na 2-3-osobowe grupy i chodziliśmy po prostu rozdzielnie. Dało się to tam zrobić, ponieważ mamy znajomych, którzy pochodzą z tej wsi, więc byliśmy zaanonsowani. Spaliśmy w szkole, mieliśmy też obiady w przedszkolu. To było bardzo zabawne, bo musieliśmy do obiadów usiąść przy tych stolikach dla dzieci, gdzie po prostu kolanami dotykaliśmy do własnych uszu. Każdego dnia po obiedzie ktoś się zawsze śmiał, może teraz drzemka, i otwieraliśmy taki pokoiczek przedszkolny. Tam były takie króciutkie łóżeczka i tam nawet kiedyś któryś z kolegów próbował się położyć. Takie mam wspomnienia. I to było akurat latem, więc wtedy zbieraliśmy dużo pieśni żniwnych, dużo takich lirycznych. I każdy pytał, o co go tam interesowało. Poznałam tam słynne przedstawicielki rodziny Czudynowicz, o których wszyscy etnomuzykolodzy tamtejsi wiedzą, jeździli, transkrybowali te pieśni, opisywali w różnych artykułach, więc to było dla mnie takie trochę spotkanie z legendą, bo już o tym rodzie słyszałam. Kolejnego roku wybraliśmy się tam wiosną na tak zwane Święto Kusta, czyli na Trójce, czyli na nasze zielone świątki. Tam się mówi, że to jest Dzień Świętej Trójcy. Nie mogę powiedzieć, że skultywowany ten obrzęd, raczej jest on rekonstruowany. Jest to tak zwany obrzęd wodzenia kusta. Kust to znaczy krzak. I ten obrzęd jest bardzo, bardzo stary, pogański, który się w jakiejś mierze zachował. Nie tylko w tej wsi, ale tam jest bardzo jakby kultywowane, właśnie zrekonstruowane. Ten obrzęd polega na tym, że ubierano młodą dziewczynę, kilkunastoletnią dziewczynę, od stóp do głowy w liście klonu. Albo czegoś innego zielonego. Ona po prostu była calutka, zakryta, nie było nawet widać często oczu. Więc ona często też nic nie widziała. I ją prowadzano od dworu do dworu, od podwórka do podwórka. To był, można powiedzieć, że jest taki rodzaj kolędowania, bo też były specjalne pieśni, są, które mówią o tym, proszę dać kustowi jakiegoś talara, kupimy mu tam trzewiczki czy jakieś rajstopy. No, generalnie takie jest przesłanie tych pieśni. I że się tego kusta, czyli razem z tą grupą kolędniczą, kobiet, bo to jest akurat kolędowanie kobiece, czyli ten kust dziewczyna i reszta starszych już bardziej dziewczyn, kobiet. Jeżeli się takich kolędników nie wpuści, czy tak jak w każdym innym kolędowaniu, wróży to oczywiście niepowodzenie, nieurodzaj i tak dalej, i tak dalej. I ten kust, ta grupa kolędnicza razem z kustem dostaje jakąś zapłatę. Najczęściej jest wynoszona wódka z polana już do kieliszków, albo coś do jedzenia, albo jakiś tam pieniążek. W tej chwili to tak wygląda, że jakaś grupa się zbiera i tak powiem, to przedstawia, tak biorę to w cudzysłów, bo nie jest to już żywe. Po prostu robi się to w tej wsi, bo coraz więcej zaczęło tam przyjeżdżać różnych dziennikarzy, etnografów i ludzi ciekawych, żeby to zobaczyć, którzy zobaczyli gdzieś migawkę w internecie i pewnie chcieli przyjechać zobaczyć. No myśmy tam przyjechali właśnie zobaczyć te przygotowania, jak ubierają tą osobę. Teraz to jest oczywiście tylko kilka gałązek i tą osobę widać. Widać twarz, widać kto to jest. Natomiast kiedyś, jak widziałam jakieś stare zdjęcia albo jakieś rodziny, to naprawdę to wyglądało jak taki krzak, który po prostu nie wiadomo, gdzie ma nogi, a się porusza. Właśnie na święto Trójcy, oczywiście jest nabożeństwo w cerkwi, bo to jest duże prawosławne święto. I potem idzie się na cmentarz. I w zasadzie ten kust nie zrobił na mnie takiego wrażenia, jak to, co się wydarzyło na cmentarzu. Bo ja wiedziałam, na co mam się nastawić, ale trochę nie przeliczyłam, tylko nie doliczyłam tego, co mnie tam spotkało, ponieważ wiedziałam, że tego dnia lamentuje się na grobach bliskich. Myślałam, że to trwa chwilę, że panie, może panowie, nie wiedziałam, przy grobie mamy, żony, dzieci po prostu płaczą, może mówią jedno zdanie. Zupełnie nie wiedziałam, jak to może wyglądać, więc to zrobiło na mnie takie kolosalne wrażenie. Pamiętam, że rozdzieliliśmy się, byliśmy grupą powiedzmy 5 osób i każdy z nas miał albo dyktafon, albo aparat, albo kamerę i każdy z tym sprzętem poszedł w inną część cmentarza, żeby jak najwięcej tych dźwięków i obrazów zebrać, bo tam koleżanka Jagna Knitel robiła po prostu film i potrzebowała do filmu takich ujęć. I ja gdzieś poszłam w jakieś krzaki właśnie, w taką bardziej zarośniętą część cmentarza, taką starszą, bardziej dziką. I pamiętam, że zobaczyłam jakąś taką staruszeczkę, która przecierała pomnik, znaczy swojej chyba córki i zaczynała ten lament. On był tak przejmujący, to było słychać, że to jest tak prawdziwe i to jest takie z serca, że nikt nie napisał jej tego tekstu, że ona go po prostu mówi go tu i teraz, to co czuje i rzeczywiście płakała. I trochę to była modlitwa, trochę to był taki krzyk, taki no po prostu lament. I pamiętam, że stałam z tym dyktafonem jak wryta i dopiero w którymś momencie, kiedy poczułam, że mam na kolanach mrówki, ponieważ tam cały cmentarz był w mrowiskach i mrówkach, to dopiero się zorientowałam, co się dzieje i po prostu zaczęłam je zrzucać z nóg i przemieściłam się dalej. Ci ludzie nie zwracali na nas uwagi, po prostu no wiedzieli, że ktoś tam się kręci pewnie jak co roku, natomiast jakby dla nich było ważniejsze to, żeby opłakać tego zmarłego. Czy najbardziej takie dojmujące lamenty są tam, gdzie kobieta płacze po utracie dziecka. Te tak zwane holosinia, bo tak to się nazywa, ten odholos, głos, holosinia, u nas się mówi lament, to jest coś, co na mnie zrobiło największe wrażenie i to się cały czas tam odbywa, nie tylko w Trójce, ale wtedy jakby najwięcej osób idzie wspominać tych zmarłych. To jest w ogóle taki okres wspominania zmarłych. To jest też taki moment, kiedy się wierzy, że zmarli mogą przychodzić, mogą odwiedzać domy.
Jeżeli mamy mgliste pojęcie o pieśniach tradycyjnych, a coraz więcej osób się interesuje, bo tutaj u nas też się śpiewa po wsiach i śpiewa się pięknie, i śpiewa się wielojęzycznie, ale fachowcy sięgają do źródeł, a te źródła są na Ukrainie. Jak Ukraina szeroka, tak się rozmaite pieśni tam plotą i ciągle jeszcze są w takim codziennym użyciu. I to jest absolutnie niezwykłe i warto wybrać się tropem pieśni, a przynajmniej jeżeli jedziemy na Ukrainę, to też nadstawić ucha. Julita Charytoniuk zawodowo nadstawia ucha, bo jest etnomuzykolożką. Współtworzy między innymi formację muzyczną z lasu, która wydała właśnie płytę Głosy Kobiet i na tej płycie można znaleźć niektóre z pieśni znalezionych w ten sposób. Jest bardzo wiele wiosek odwiedzanych przez tych, którzy się interesują pieśniami, ale są dwie niezwykłe.
Jedna wieś nazywa się Stary Koni, która w zasadzie teraz można powiedzieć, że jest częścią miasteczka Zariczne i w Starych Koniach mieszka Dominika Czekun, o której mówimy Dania Czekun, zresztą ona też lubi, jak się o niej mówi Dania. Chyba najwybitniejsza śpiewaczka z Polesia, jaką znam. Nagrywała różne płyty, i ma różnych uczniów i prowadzi różne warsztaty. My się od niej dużo uczymy, ale też jeździ do Lwowa, do Kijowa, dostała jakąś nagrodę od prezydenta. Dużo jej nagrań jest w internecie, więc bardzo polecam zajrzeć. Serce nam się po prostu rwie na tą Ukrainę i na Białoruś, do tych ludzi, których znamy i z którymi się przyjaźnimy i są dla nas jak rodzina, ale już rok mija, odkąd tam nie byliśmy. Jeśli chodzi o Danię Czekun, bardzo polecam Polyphony Project. Jeśli sobie to wpiszecie w internet, to tam jest mnóstwo nagrań, nie tylko ze Starych Koni, ale z innych wsi, które i my odwiedzaliśmy. I tam można posłuchać różnych pieśni, można je wyszukać pod kątem wsi, pod kątem tytułu pieśni, gatunku. I jeżeli ktoś chciałby się pouczyć konkretnego głosu, a nie jest w stanie wysłyszeć, bo to jest naprawdę bardzo trudne. Po lesie jest bardzo trudne do śpiewania. Tam są czasami tercje, a czasami są takie odległości między dźwiękami, takie minimalne, że bardzo trudno je wysłyszeć, jak się tego nie praktykuje często. I tam jest takie wspaniałe rozwiązanie, że można wysłuchać konkretnej śpiewaczki. Po prostu są nagrania tak zwane kanałkowe, czyli każda śpiewaczka ma swój mikrofon. Nie wiem, czy już wszystkie nagrania to mają, ale na pewno część ma tak, że można sobie kliknąć, że tą panią słucham albo tamtą i wtedy się uczę konkretnego głosu. Także bardzo polecam ten projekt. Dania Czekun jest moim zdaniem jedną z najwybitniejszych tamtejszych śpiewaczek i od niej się bardzo dużo uczymy i wciąż jak do niej jeździmy już ja 12 lat, jak na 20, wciąż odkrywamy nowe pieśni. Siedzimy sobie na podwórku wieczorem, jemy kolację i Dania mówi, to ja wam coś zaśpiewam. I się okazuje, że powinniśmy mieć cały czas włączone dyktafony, bo po prostu jest to coś, czego nigdy nam nie śpiewała. Więc czasami jest rzeczywiście tak, że my tam dajemy sobie znaki oczami i rękoma, czy ktośkolwiek ma włączony dyktafon, bo nie wiadomo, co się wydarzy. Tam w pewnej sytuacji, kiedy już się rozstajemy z innymi śpiewaczkami i mówimy dobranoc, do widzenia, one na pożegnanie jeszcze koniecznie coś chcą zaśpiewać i wtedy trzeba mieć po prostu w kieszeni dyktafon i nagrywać, bo można przegapić bardzo ciekawe opowieści albo pieśni, których się po prostu wcześniej nie miało okazji słyszeć. Od Danii bardzo często z tych Starych Koni jedziemy do wsi Komory. No niestety teraz nie wiadomo, czy tam będziemy jeździć, bo z tych naszych znajomych została dwie takie panie, które śpiewały w lokalnym zespole, którego już od dawna nie ma. I to też jest zawsze przygoda, ponieważ jedzie się tam dosyć długo, chociaż nie jest wcale daleko. Jak się patrzy na mapę, to jest naprawdę blisko, ale droga prowadzi przez oczywiście bagna, które to pokrywały większy teren między tymi wsiami. Została zrobiona taka szutrowa droga, może w latach 70., 80. Kiedyś, żeby tam się dostać, trzeba było przepłynąć po prostu jakąś rzeką. Stary Koni leżą nad rzeką Styr, natomiast Komory, wieś, do której właśnie jedziemy szutrową drogą, leży nad Prypecią. I Prypeć mniej więcej na wysokości wsi Komory jest granicą. Jak tam się kąpiemy, to się zastanawiamy, czy się kąpiemy jeszcze w rzece ukraińskiej, czy już w białoruskiej. Oczywiście bardzo często przyjeżdża tam pan na motorze i sprawdza dokumenty i zastanawia się, dlaczego tu mamy kamerę i przecież nie można, bo jest granica, nie można tu filmować. Więc się staramy raczej nie afiszować z jakimś tam sprzętem. Za każdym razem, jak byliśmy latem w Starych Koniach, to odwiedzaliśmy znajomych, Tatianę i Mikołę i jeszcze tam innych śpiewaków z tej wsi, no, którzy mieszkali, no, już są świętej pamięci, mieszkali we wsi, która jak ja tam byłam pierwszy raz i pomyślałam sobie, film, który się dzieje na przełomie XIX i XX wieku, to jest idealna sceneria. Mało zamieszkałych domów i to nie jest taka ulicówka jak u nas, tylko te domy są porozrzucane, więc jakby idąc jakąś drogą nagle się napotyka dom. Nie jest on dobrze widoczny, bo są puste sady, już jakby takie po domostwach, których nie ma. Płoty i bezdroża są porośnięte chmielem i na przykład konopiami, które nie wiadomo skąd tam wyrastają. Oczywiście konopie siewne i różnymi innymi roślinami, które po prostu są takich gigantycznych rozmiarów, że tam czasami z jednego domu widać dwa sąsiednie i dalej już nie. Więc to jest taka wieś, no po prostu jak żywy skansen, gdzie jest mnóstwo bocianów latem. Na co trzeciej chacie jest gniazdo bocianie. Bociany też tam mają dobrze, bo mają Prypeć, mają tam te łąki. I ja też bardzo, bardzo lubiliśmy, nie wiem, pewnie jeszcze tam pojedziemy, ale mam nadzieję, że jeszcze będzie kogo odwiedzać. Dania Czekun, nasza znajoma śpiewaczka ze Starych Koni, też bardzo lubiła tych ludzi z Komór, więc często się z nami zabierała na wycieczkę. To dla nas była taka podwójna przyjemność, bo mogliśmy spotkać ze sobą ludzi z tego samego świata tak naprawdę, którzy się nie widywali w zasadzie raz w roku. Kawał drogi do przejechania. Na mapie to jest bardzo blisko, ale naprawdę ta droga jest tak niedobra, że tam się nie da przejechać. I z takich ciekawych historii to pamiętam, jak opowiadano nam, jak tam wyglądały na przykład sianokosy, które się odbywały na tych podmokłych łąkach, w zasadzie na bagnach, że się latem kosiło, składało się w jakieś stogi czy brogi i tak naprawdę czekało się na zimę, żeby to stamtąd zabrać. Dopiero jak to wszystko pozamarzało, jakiś wóz albo sanie były w stanie wjechać i przywieźć to siano do gospodarstwa, więc dosyć ciężko się tam pracowało. Ziemia też jest taka gliniasta, więc tam, wiadomo, że się uprawia ziemniaki, marchewkę i inne rzeczy, ale nie jest to łatwe. Ale wszyscy łowili ryby, wszyscy mieli łódki i przepływali do wsi położonych nieopodal łódkami. Kiedyś wnuk pana Mikołaja woził nas łódką właśnie po takim kanale, żeby pokazać właśnie, jaki on jest szerokości i mniej więcej, gdzie tam można nim dopłynąć. Zawsze u nich w domu dostawaliśmy świeżą rybę, którą właśnie pan Mikołaj łowił w Prypeci. I zawsze tam było jakieś takie po prostu pyszne, domowe jedzenie. Niby nie było sklepu, no bo nie ma tam sklepu. Przyjeżdża tam raz czy dwa razy w tygodniu jakiś sklep, czyli samochód. Czy u każdego, kogo odwiedzaliśmy, było pyszne jedzenie, ale w Komorach mam wrażenie, że takie, no nie wiem jak to nazwać, że takie naprawdę ekologiczne, swojskie, że po prostu w takiej krainie, gdzie tylko bociany, chmiel i po prostu świeże powietrze. Także za tą muzyką idą też inne doznania, również kulinarne.